Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będzie dobra, krótka forma. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj z nami. My też się cieszymy, że jesteśmy przed mikrofonem, prawda Ela?
Tak.
Więc zanim przejdziemy do tej dobrej, krótkiej formy, możecie się domyślać, albo i nie, że będzie chodziło o opowiadania, to tylko krótko przypomnę, że mamy konto w serwisie Patronite. Jeśli chciałybyście i chcielibyście wesprzeć nas w ten właśnie sposób, byłybyśmy ogromnie wdzięczne i bardzo byśmy się ucieszyły. Link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Korzystając z okazji, bardzo serdecznie pozdrawiamy nasze matronki i naszych patronów. W opisie odcinka oczywiście znajdują się różne inne rzeczy, na przykład adres naszej strony internetowej, którą na przykład możemy właśnie utrzymywać dzięki właśnie wsparciu osób z Patronite, linki do naszych profili w mediach społecznościowych, a także szczegółowe opisy książek, które w naszych odcinkach się pojawiają. Dziś książki będą dwie, prawda Ela?
Tak, tak jak już Paja zdradziła, będzie o opowiadaniach. Mamy dla Was dwa zbiory opowiadań i zacznę ja, a później już pójdzie z górki, bo będziemy opowiadać obie.
Tak, no to będzie bardzo ciekawa historia i ciekawa rozmowa, myślę. Już się nie mogę doczekać, ale najpierw Ty, bo też jestem bardzo ciekawa, co o tej krótkiej formie będziesz nam opowiadać i na co zwrócisz uwagę i w ogóle jestem bardzo ciekawa, bo z tymi opowiadaniami no to różne rzeczy muszą się zadziać, żeby opowiadanie kliknęło, więc co tutaj się takiego wydarzyło?
To jest bardzo ciekawe. Wrócimy do tej myśli i ty mi powiesz na przykład, co u ciebie sprawia, że opowiadania ci się podobają albo ci się nie podobają.
Dobra, to teraz postaram się ciebie słuchać, a nie myśleć nad odpowiedzią, ale dobra. To jest dobra i ciekawa myśl. Może uda nam się to jakoś zgłębić. No ale teraz już nie przedłużając, twoja książka.
Moja książka to Jerozolimska plaża Id do Geffena w przekładzie Anny Halberstadt, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Znak i w tym miejscu bardzo dziękujemy wydawnictwu za przysłanie nam egzemplarza. No i ja nie wiem, od czego zacząć.
Ja może zacznę od, bo teraz czytałaś, trzymałaś tę książkę sobie przed buzią, żeby przeczytać wszystko bardzo dokładnie i ja widziałam tył tej książki i zaczniemy może tak właśnie od tyłu albo od jakiejś takiej formy, w jaką ubrane są te opowiadania, bo tam zobaczyłam, że prawa do ekranizacji albo że plany są, by przenieść te opowiadania na duży ekran, czy one rzeczywiście mają taki potencjał jako materiał taki filmowy, czy to są opowiadania, które łatwo jest sobie wyobrazić jako serial? Nie wiem, to jest taka pierwsza myśl, bo akurat to zobaczyłam.
To jest bardzo ciekawe, że o to pytasz, bo chciałam też o tym wspomnieć. Ja nie chcę podważać, bo to głównie jest napisane z tyłu okładki, że to głównie Ryan Gosling kupił prawa do ekranizacji, więc nie chcę podważać tutaj wizji Ryana Goslinga, bo pewnie jakąś ma, nie wiem. Natomiast mnie jest trudno sobie wyobrazić te opowiadania przeniesione na duży ekran.
A to czemu?
Bo wydaje mi się, że one są takie bardzo prywatne i to są takie sytuacje, które pozostają na poziomie jednostkowym. Myślę, że to jest też dobry punkt wyjścia, żeby opowiedzieć o tych opowiadaniach i o nich jako o całości. Może troszkę później się uda mi wgłębić w to, co się dzieje w poszczególnych opowiadaniach, ale właśnie po lekturze całości mam takie wrażenie, że Id do Geffen interesuje się przede wszystkim człowiekiem na jednostkowej płaszczyźnie, czyli na tym jego codziennym życiu, na tych jego emocjach, na poszukiwaniach, bo ci bohaterowie często czegoś szukają, czy to aktywnie, czy tak trochę biernie, tkwiąc w jakichś sytuacjach, ale rozmyślając o rzeczach, które by chcieli mieć, albo których im brakuje, albo o tym, co się źle potoczyło w ich życiu i co w związku z tym jakoś im przeszło koło nosa. I to najczęściej są te same rzeczy, czyli jakieś relacje międzyludzkie, jakiś sens życia, jakiegoś rodzaju spełnienie. I mam wrażenie, że właśnie dużo tutaj się dzieje, nawet nie tyle we wnętrzu bohaterów, bo oni nie są jakoś moim zdaniem bardzo szczegółowo zarysowani, ale w takich małych momentach codziennego życia, tych małych wymianach zdań czasami, w jakichś drobnych reakcjach na sytuację i jestem bardzo ciekawa, jak to by wyglądało na ekranie, bo wyobrażam to sobie bardziej, owszem, jako film, ale jako jakieś takie spokojne, trochę może pastelowe, europejskie kino.
Aha, w ten sposób. jako taką barwę kolorystyczną mi tutaj rysujesz, ale ja chciałam wrócić do tej myśli, która pojawiła się zaraz na początku w tej naszej rozmowie, czyli to, co sprawia, że opowiadanie jest dobre, i tutaj powiedziałaś, że mimo, że to są takie teksty, w których skupiamy się jakoś jednostkowo na postaci, to nie są postacie, które niosą te teksty. Dobrze rozumiem, że to nie jest tak, że mamy dobrze zarysowaną postać, bo ja na przykład to lubię, jeśli postaci, które pojawiają się w tekście, a myślę, że to dzieje się właśnie w tym drugim zbiorze, są tym takim czynnikiem, który niesie cały tekst. Jak jest tutaj i czy dla ciebie na przykład właśnie postać jest tym, co pozwala na przykład udźwignąć opowiadanie, jeśli chodzi o przyciągnięcie czytelnika do tej krótkiej formy?
Tak, i dla mnie też, tak jak już pewnie słyszeliście i słyszałyście tysiące razy, to ta głębia psychologiczna i to dobre zarysowanie postaci jest jednym z takich najważniejszych elementów, które cenię i lubię w literaturze. Dlatego te opowiadania Iddo Geffena nie są do końca w moim stylu i czytałam zbiory opowiadań, które bardziej do mnie przemawiały właśnie z tego względu, że tam znalazłam to, czego szukam po prostu i to, co lubię. Ale w tych opowiadaniach mimo to jest coś takiego, co sprawiło, że one mnie zaciekawiły i że chciałam je dalej czytać i że chcę dzisiaj o nich opowiedzieć. I wracając do twojego pytania, co niesie te opowiadania, myślę, że tutaj to są pomysły, bo te opowiadania są zbudowane często gdzieś na granicy rzeczywistości, a czegoś, co można by nazwać science fiction.
Czy jakiegoś świata wyobrażonego.
Świata wyobrażonego. Właśnie myślę, że science fiction to jest ten gatunek najbliższy, który tutaj by można wskazać, bo to często są światy, gdzie na przykład został wymyślony jakiś wynalazek, powiedzmy jedno opowiadanie skupia się na tym, że została wymyślona maszyna, dzięki której pary mogą dzielić się wspomnieniami, doświadczyć tego samego, czego doświadczyła druga osoba w związku. Albo jest opowiadanie, w którym tutaj nie znamy przyczyn, nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale jedna dziewczynka zaczyna spędzać bardzo dużo czasu w swoich snach i tak jakby zaczyna przeżywać swoje życie podczas śnienia, a w ciągu dnia jakby gubi się w swoim ciele, gubi się w tej rzeczywistości, więc to są te sytuacje, te nietypowe pomysły, czasami właśnie nierealistyczne, czasami gdzieś na granicy z tym science fiction, czasami trochę na granicy absurdu, które nadają bieg temu opowiadaniu i które pozwalają pokazać jakieś zachowania bohaterów, jakieś ich reakcje, jakieś czasami takie śmiesznostki, myślę, że to jest słowo, którego by można użyć, ale te śmiesznostki skąd się biorą albo do czegoś prowadzą.
Ja chciałam się tutaj przyczepić dwóch myśli w tym, co powiedziałaś. Najpierw ten absurd. Wydaje mi się, że to jest taki element, który dosyć trudno inkorporować w medium filmowe, a może mi się tak po prostu wydaje, bo dla mnie to jest trudne. Forma abstrakcyjna w jakimkolwiek postaci. Medium, w jakimkolwiek postaci, i jest to dosyć dla mnie trudne, więc może na przykład to tak się łączy z tym moim pierwszym pytaniem, co z tą ekranizacją. Myślę, że to jest taki ciekawy punkt wyjścia. A dwa, mówiłaś o dwóch opowiadaniach, gdzie pojawiają się wspomnienia, tak, i sny, więc to też jest taki bardzo ciekawy punkt widzenia tej takiej jakiejś podświadomej sfery kreowanej na różne sposoby, bo jednak wspomnienia są bardzo mocno subiektywne. To, co i jak zapamiętujemy, jest, no, zależy od bardzo wielu czynników, od naszego wychowania, jakichś preferencji, naszego otoczenia i tak dalej, i tak dalej. I sny również są tym takim, też bardzo takim trudnym medium do opisania, rzeczywistość snu, bo to jest tak charakterystyczne, że wydaje mi się, że bardzo trudno jest napisać przekonywujący sen. Co ty myślisz? Wracam teraz do mnie Eliza Kącka i jej sny, i to był naprawdę bardzo udane spotkanie z medium, jakim jest sen, i próba oddania tego, co się dzieje we śnie. To też jest trudne. To taki trochę, w sumie trochę off top, ale i tak chciałam jakoś zareagować po prostu na to, co powiedziałaś.
Ja się z tobą zgadzam. Znowu też mam natłok myśli dzisiaj. Ta nasza rozmowa jest taka bardzo pobudzająca i mam nadzieję, że wszystkie wątki uda nam się pozamykać.
No tak, ale już coś tam się pojawia, jakieś konkluzje
tak,
są.
Tak, ale próbuję zareagować na wszystko, co pojawiło mi się w głowie, kiedy cię słuchałam. No więc pierwsza rzecz to taka, że zgadzam się z tobą, że sny są bardzo trudne do oddania, z tym, że tutaj w książce, w tym zbiorze opowiadań nie ma tej takiej rzeczywistości sennej, onirycznej. Tutaj sny pojawiają się trochę w innej roli, w innej funkcji. One właśnie jakoś współistnieją, łączą te jednostki z rzeczywistością i coś mówią raczej o ich życiu rzeczywistym niż o samej tej sennej rzeczywistości. I druga ważna rzecz, myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Te sny, te wspomnienia i w ogóle działanie umysłu to jest też wątek, który przeplata się przez większość, myślę, tych opowiadań i to jest też na pewno temat ważny dla autora, bo on nie tylko tworzy, ale myślę przede wszystkim nawet pracuje naukowo na uniwersytecie i jego obszar badań dotyczy właśnie z jednej strony storytellingu i tego, jak my opowiadamy historię, jak przedstawiamy różne wydarzenia i jak to się łączy właśnie z działaniem ludzkiego umysłu, a przede wszystkim z pamiętaniem, z pamięcią i ze snami. Więc te elementy są czymś, co pozwala mu sięgnąć do różnych ciekawych zakamarków rzeczywistości i jedno z takich, nie wiem czy moich ulubionych, ale jedno z takich, które wywarły na mnie duże wrażenie opowiadań w tym tomie, dotyczyło właśnie snów, ale to znowu był element taki nierzeczywisty, bo to była historia człowieka, który został zatrudniony w firmie zajmującej się tworzeniem snów, a także koszmarów i jego związku z jego przyszłą żoną i co się stało w momencie, kiedy on musiał dla niej zaprojektować jakiś sen albo jakiś koszmar.
To bardzo ciekawe, bo to znowu trochę uprzedziłaś moje pytanie i w sumie już na nie odpowiedziałaś, ale to się łączy z tym, co powiedziałyśmy sobie na samym początku, albo tym pytaniem, które sobie postawiłyśmy, bo jeszcze na nie do końca chyba nie odpowiedziałyśmy tak między sobą. Ono tak jest rzucone w tą naszą przestrzeń do was, co sprawia, że opowiadanie, zbiór opowiadań jest warty uwagi. No a tutaj właśnie patrząc tak na całość, mówisz, że jest ten taki motyw, może użyję tego słowa, motyw przewodni, albo jakaś taka myśl, albo jakaś taka idea, do której autor wraca. To też mam wrażenie, dla mnie jest na plus, jeśli nawet jeżeli bardzo to lubię, nie pamiętam u kogo przy okazji, czyich tekstów o tym mówiłyśmy, to chyba była Sylwina Ocampo, że bardzo często pojawiają się bardzo podobne teksty u niej w tym zbiorze, które czytałam, ale to było świetne, bo pozwalało mi spojrzeć na zmieniającą się myśl albo na warsztat, który ulega poprawie, albo który się rozwija, albo do którego włączane są jakieś nowe elementy w miarę jak ona pisze, więc te powtarzające się motywy są też dla mnie czasem czymś dobrym. Nie widzę tego jako powtarzalności, tylko potrafię w tym dostrzec jakąś taką ideę i to, co najbardziej autora albo autorka albo osobę autorską interesuje, więc mówię, że tutaj to są sny.
Sny i pamięć, w ogóle działanie umysłu człowieka, bo tutaj też o pamięci też było całkiem sporo. No i w ogóle o tym, jak nasz umysł działa czasami właśnie w sposób paradoksalny. To też jest bardzo ciekawe, że z jednej strony czegoś chcemy, czegoś, co jest wydawałoby się bezsensowne, z drugiej strony tego sensu poszukujemy i czasami można wpaść w jakieś takie błędne koło w tym szukaniu sensu w bezsensie i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, ten wątek właśnie umysłu i wszystkiego, co umysł nam robi i co umysł wytwarza na podstawie naszego życia, to jest coś, co tutaj łączy te opowiadania. I myślę, że jeszcze tak na koniec, chyba że znowu będziesz mieć jeszcze jakieś pytania, ale chciałabym powiedzieć, że wydaje mi się, że ciekawe w tych opowiadaniach jest to, że dla mnie przynajmniej nie od razu było oczywiste, o czym jest dane opowiadanie. Znaczy oczywiście to jest taka kwestia dyskusyjna i mam wrażenie, że gdyby dano te opowiadania kilku czy kilkudziesięciu osobom i poproszono by, żeby w jednym zdaniu streściły, o czym jest to opowiadanie, może nie chodziłoby o taką fabułę po kolei opowiedzieć, tylko żeby wybrać, co jest głównym wątkiem albo głównym tematem. Na przykład to opowiadanie jest o wolności emocjonalnej albo to opowiadanie jest o budowaniu budowaniu związku, albo to opowiadanie jest o patriotyzmie. To wydaje mi się, że te odpowiedzi by mogły być bardzo różnorodne i wydaje mi się, że to ciekawą cechą tych tekstów.
To bardzo ciekawe, ale mamy jedno pytanie. Nie wiem, czy istotne, ale chciałabym spytać o tłumaczkę Annę Halberstadt, bo bardzo cenimy jej przekłady i chciałam zapytać, co tutaj, czy działo się coś ciekawego językowo, albo czy było coś zaskakującego od takiej strony właśnie stricte językowej, stylistycznej, czy tutaj się coś ciekawego wydarza, bo powiedziałyśmy już sobie trochę o kolorach, nawet w tych tekstach takich, które tobie się kojarzą, o jakichś motywach przewodnich, o tym, czym autor się zajmuje na co dzień, więc jeszcze ten język tak trochę chciałabym podpytać, skoro też pojawia się absurd, to też jest takie trochę, czasami stanowi to wyzwanie, żeby absurd dalej był absurdalny, więc co z tym tłumaczeniem, czy tutaj coś jest ciekawego do powiedzenia?
To znaczy dla mnie ten język jest bardzo nieskomplikowany i nie chodzi mi tutaj o złożoność zdań i tak dalej, tylko że on raczej bezpośrednio odnosi się do akcji, odnosi się do dialogów, więc tutaj żadnych takich stylistycznych
pułapek
chyba, przynajmniej ja jako czytelniczka ich nie dostrzegałam, więc ten na tej płaszczyźnie językowej myślę, że autor nie zaskakuje. Nie wiem, co tłumaczka miałaby do powiedzenia, czy czym się zaskoczył, no ale dla mnie jednak przede wszystkim ta wartość i to, co jest ciekawego w tych opowiadaniach, to zasadza się na tych zamysłach, pomysłach na to, jak tych bohaterów, czym ich zaskoczyć i właśnie na tej trochę takiej niespodziance właśnie, która się wiąże z tym, że nie do końca wiemy, co tutaj się właściwie wydarzyło i dlaczego. I myślę, że jak się poświęci chwilę na zastanowienie, to się dojdzie do jakichś wniosków i te wnioski mogą być różne w zależności od czytelnika czy czytelniczki.
Ale to bardzo ciekawe, gdzie ta rozmowa nas zaprowadziła, prawda? Czy jeszcze coś chcesz nam powiedzieć o jerozolimskiej plaży?
Nie, myślę, że możemy przejść do kolejnego zbioru naszych opowiadań.
Tak, ja się bardzo cieszę, bo ten odcinek miał wyglądać troszkę inaczej, ale potem stwierdziłam, że może przeczytam jedno opowiadanie z tego zbioru, żeby jakoś włączyć się bardziej w rozmowę, którą miałyśmy prowadzić z Elą i tak się skończyło, że przeczytałam po prostu cały ten zbiór. A są to opowiadania Diszy Filio, Sekretne życie pobożnych kobiet w tłumaczeniu Rafała Lisowskiego, ulubiony tłumacz Eli.
To nie jeden jest tajemnica. Jeden z wielu ulubionych tłumaczy i tłumaczek.
Tak, ale chciałam do tego zwrócić uwagę, że tutaj tłumaczenie Rafała Lisowskiego ma również miało bardzo ważne znaczenie przy wyborze tej książki.
To
kiedy
prawda.
Kiedy przeglądałyśmy sobie, co tam fajnego, to spojrzałyśmy na to, ale tutaj wiele rzeczy się zadziało, bo po pierwsze okładka jest kosmicznie przepiękna. Poza tym to jest nowa seria wydawnictwa Czarne opowiadania amerykańskie. Więc, która zapowiada się bardzo obiecująco. Na naszym stosie leżą już też opowiadania Karsten McCullers, również wydane w tej serii niedawno. To wszystko jest świeżynka sprzed miesiąca, dwóch, więc nowość. I no, tak jak powiedziałam, po prostu miałam zamiar przeczytać jedno, a skończyło się na całości.
I bardzo dobrze, moim zdaniem.
I bardzo dobrze. Słuchajcie, co to są za opowiadania? Im dłużej z nimi sobie siedzę, tym bardziej mi się podobają. To nie tak, że na początku, jak je skończyłam czytać, to że mi się nie podobały, bo mi się podobały, ale naprawdę im dłużej po prostu mija od tego momentu, kiedy zamknęłam tę książkę, tym bardziej jestem pod wrażeniem tego, jak ta książka funkcjonuje właśnie jako całość, prawda?
Ja nie wiem właśnie, na czym to polega, ale to są takie opowiadania, które tak się, jak taki osad, one tak w człowieku się właśnie powoli uleżają, układają,
tak.
Osadzają się. Też mam takie wrażenie, że im więcej czasu mija od kiedy je przeczytałam, to tym więcej jakoś mam nawet nie przemyśleń, tylko takich po prostu emocji związanych z lekturą tej książki. No i też dlatego powiedziałam, że bardzo dobrze, że przeczytałaś całość, bo mam wrażenie, że w tym zbiorze ta całość robi naprawdę ogromną różnicę, że każde z tych opowiadań jest w jakiś sposób wartościowe, czymś się wyróżnia, można powiedzieć, dlaczego jest dobre i co się w nim podoba, ale dla mnie osobiście one zyskiwały coraz bardziej z każdym kolejnym opowiadaniem. Nie dlatego, że te opowiadania się robiły stopniowo lepsze, tylko dlatego, że to była jakaś taka układanka, która po prostu coraz więcej elementów miała i stworzyła jakiś taki obraz całości.
Tak, zgadzam się z tobą w całej pełni i to jest bardzo mały zbiór. Uważam, że to też jest jego ogromna zaleta. Tu mamy 9 tekstów i ja mam wrażenie, że każdy ten tekst po pierwsze raz są same w sobie dobre, można mieć jakieś preferencje, któreś bardziej albo któreś mniej się podoba, ale jeśli chodzi o jakąś taką całość, które one tworzą z tych poszczególnych bardzo dobrych elementów, to jest naprawdę świetnie dopracowany zbiór i tutaj widać lata pracy moim zdaniem nad tymi tekstami, które są no bardzo różne w wydźwięku, myślę, że sobie do tego przejdziemy, ale może zacznijmy ogólnie od tematyki już. Temat taki przewodni, myślę, można się domyślić już po samym tytule, Sekretne życie pobożnych kobiet, prawda? Że mamy tutaj pobożne kobiety, czarne kobiety, bohaterkami tych opowiadań są czarne kobiety w bardzo różnych życiowych momentach, które mniej lub bardziej zmagają się z jakąś religijnością albo duchowością, albo jakąś taką spuścizną wynikającą z przebywania w konserwatywnym albo obłożonym wieloma różnego rodzaju konwenansami społeczeństwie, które to społeczeństwo jest w dużej mierze regulowane przez inne kobiety też, prawda? Te takie wzajemne pilnowanie się jakiejś takiej odpowiedniego zachowania, odpowiedniego stylu bycia, zachowywania tych pozorów, więc to jest taki jeden z motywów i jeden z takich, taka rama, w którą można by spróbować wsadzić to, co się dzieje w tych tekstach. A na co ty byś zwróciła uwagę, jakbyś chciała powiedzieć, o czym są te opowiadania.
Tak, myślę, że Kościół, czy w ogóle relacja z Bogiem tych kobiet, to jest coś bardzo ważnego, co tutaj się przewija. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, to w różnym stopniu jest w ogóle ważne tak na takim jednostkowym poziomie dla tych bohaterek.
Tak, bo natomiast wszystkie są pobożne, prawda?
No właśnie, ale wszystkie w jakimś sensie pochodzą ze środowisk, gdzie ten kościół jest ważny, albo gdzie ten kościół ma jakąś władzę, gdzie ten kościół coś organizuje, coś mam na myśli, jakąś formę życia społecznego lub rodzinnego w niektórych
przypadkach. Albo prywatnego,
przypadkach.
Intymnego też.
Właśnie.
Tak.
Więc ten i kościół jako instytucja, i kościół jako jego przedstawiciele, mężczyźni, i sam Bóg, to są takie filary, na których zbudowana jest ta książka, ale też zwróciłabym uwagę na relacje między kobietami, bo w tej książce są też mężczyźni, pojawiają się, ale mam wrażenie, że relacje z nimi nie są tutaj najważniejsze pod takim względem narracyjnym. One się nie wysuwają na pierwszy plan. Myślę, że taką najważniejszą relacją, która tutaj jest zbadana w wielu tych opowiadaniach, to jest relacja pomiędzy matką a córką, albo córką i jej opiekunką, tak? Czyli na przykład prababcią, która zastępuje dziewczynie matkę,
jest tą
postacią właśnie
matkującą.
Matkującą, o, dobre słowo.
Tak, ale też wśród tych tekstów pojawia się też, jak patrzę sobie na te bohaterki, które tutaj mamy, oczywiście matki i córki, i to jest bardzo ważna ta relacja, którą tutaj autorka eksploruje w wielu tych tekstach, to też są tutaj takie postaci, które już wiedzą, z czym się mierzyły w swoim życiu i są już, użyję takiego trochę kolokwialnego wyrażenia, do przodu i czekają i próbują wyciągnąć inne kobiety. Albo też godzą się wewnętrznie z tym, że nie uda im się wyciągnąć innych kobiet. Właśnie z tych konwenansów, z jakiegoś wstydu. Czy to wstydu względem własnego ciała, czy to wstydu dotyczącego jakiejś historii, która miała miejsce. Więc to właśnie też te postaci podzielone na te, które dokonały już jakiejś pracy i które w jakiś sposób pogodziły się z tym, czego doświadczyły. I jak to działa na zasadzie kontrastu, bo mamy tutaj często kontrastujące pary, czy to właśnie matka i córka, czy właśnie postać, która jest do przodu i ta, która no gdzieś...
Wlecze się z tyłu.
Tak, wlecze się z tyłu i to patrzenie właśnie na te zmagania między tymi dwoma postaciami, też sobie coś takiego zauważyłam w tych tekstach. Nie wiem, co ty o tym myślisz, o tej mojej obserwacji, którą tutaj poczyniłam.
Tak, i myślę też sobie o tym, że na pewno trzeba wspomnieć, że część z tych opowiadań jest też queerowa, i że to jest też bardzo ważny element, który się pojawia, no zwłaszcza w tym, w kontekście tego, o czym już sobie mówiłyśmy, że ten kościół, że te relacje często właśnie zbudowane gdzieś w konserwatywnych, tradycyjnych środowiskach, że te matki, czasami te relacje z matkami są bardzo tutaj trudne i czasami toksyczne, że ten wstyd, o którym mówiłaś, i ta potrzeba czasami przezwyciężenia tego wszystkiego, więc to też się bardzo, bardzo wiąże z tą queerowością, ale też podobało mi się, że ta queerowość jest taka różna w tych opowiadaniach.
Tak, bo to nie są tylko smutne queery.
Prawda.
I to nie są same jakieś dramatyczne historie. Owszem, jest w nich smutek, ale taki życiowy smutek, że po prostu no, czasem jesteśmy smutni, czasem jesteśmy smutne, ale życie nie zdefiniowalibyśmy całej swojej jakiejś egzystencji albo tej takiej świadomej, tych świadomych wyborów, których dokonaliśmy jako właśnie, że są smutne, więc to są bardzo, bardzo dobrze zniuansowane, nie popadające w jakiś taki stereotyp postaci. I teraz, gdy sobie tak myślę, właśnie mówisz o tych queerowych opowiadaniach, to oczywiście wracam myślami do tych tekstów, które tutaj są i tego, co tam się dzieje i do tego, na co ja zwróciłam uwagę. Jeszcze, bo jeszcze chciałam sobie z tobą pogadać, słuchaj Ela,
no,
o jedzeniu. Po pierwsze chciałam zapytać, czy upieczysz mi kobler? Ja już znalazłam przepis na wegański kobler i czy mogłabyś mi taki upiec?
Oczywiście.
Dobra, oczywiście on nie będzie w takim kontekście, jak jest tutaj w tym opowiadaniu.
Mam nadzieję.
Zostawimy wam to do odkrycia, ale właśnie to, jak tutaj w tych opowiadaniach funkcjonuje jedzenie i jakie znaczenie niesie. Nie wiem, czy masz też jakieś przemyślenia na ten temat, czy mogę coś ci powiedzieć i może ty jakoś na to zareagujesz, ale jedzenie jest, wydaje mi się, czymś, na co Disha Filio bardzo lubi zwracać uwagę i co jest bardzo ważnym takim narzędziem, dzięki którym ona może opowiedzieć historię i zaakcentować nastrój albo zwrócić naszą uwagę na jakąś zależność, która jest między postaciami. Tutaj właśnie w tym queerowym opowiadaniu jedzenie i wspomnienie o jedzeniu zostały świetnie wykorzystane, żeby zarysować nostalgię i tęsknotę. I naprawdę to, mimo że to nie jest wegańskie jedzenie i to poczułam naprawdę bardzo dobrze tę nostalgię, tą świadomość, że coś przeminęło i że do tego już nie można wrócić i że takie dobre czasy już nie nadejdą. I to wszystko udało się zrobić Disha Filio właśnie wkładając we wspomnienia głównych bohaterek wspomnienia o jedzeniu. I teraz wracając do tego koblera również właśnie mamy to...
No właśnie.
To jest w ogóle kobler jako postać, ciasto jako postać, to się chyba jeszcze nie pojawiło w naszych odcinkach, ale właśnie i to, jak dookoła tego ciasta zbudowane są wszystkie relacje w tym jednym genialnym zresztą opowiadaniu. To, co się tam dzieje właśnie dookoła tego ciasta i kto je to ciasto, kto nie może go jeść, dla kogo ono jest, co znaczy, że no to po prostu i ta idea tych okruchów, które zostają dla córki. Musiałabym wam po prostu streścić to opowiadanie, ale nie chcę tego robić, ale jeśli tylko sięgniecie po Sekretne życie pobożnych kobiet, to ja bardzo was proszę, spójrzcie na kobler i zastanówcie się, jaką ważną postacią jest ciasto w tym opowiadaniu.
Od razu sobie myślę o książce, którą kiedyś razem tłumaczyłyśmy, o tym, jak czytać literaturę Thomasa Fostera pod tytułem Czytaj jak profesor. I tam jest jeden rozdział poświęcony właśnie tylko jedzeniu. Jedzeniu oczywiście w literaturze, jedzeniu jako tropowi literackiemu i myślę, że w tych opowiadaniach jak najbardziej można by takie literackie śledztwo idące tropem jedzenia przeprowadzić i spróbować zbadać, co to jedzenie jeszcze robi, bo to są dwa przykłady świetne, które podałaś, ale myślę, że można by ich znaleźć więcej. Też właśnie to jedzenie jako wspólne jedzenie, jako właśnie wspólnota, nie? Jako nawiązywanie więzi, to też myślę tutaj można w tych opowiadaniach odnaleźć, więc
dokładnie,
tak,
bo jedno opowiadanie jest listem, który pisany jest przy stole wspólnym.
Właśnie, o tym myślałam.
Tak, o stypie, prawda? No nie, no po prostu mnożą mi się tutaj interpretacje, ale przecież nie możemy opowiedzieć wszystkiego, no nie?
No nie, no chyba musimy gdzieś się zatrzymać i może to będzie tutaj, chyba że jeszcze jakieś myśli ci chodzą po głowie.
To znaczy, tak jak już powiedziałam, wydaje mi się, że to są naprawdę świetne teksty tutaj, wracając do tego pytania i tej myśli, która jakoś tak przyświeca nam przez całe to nasze spotkanie przy mikrofonie, co właśnie sprawia, że opowiadanie jest dobre. Ja myślę, że tutaj zdecydowanie chodzi o postacie. Zdecydowanie widzę też, że tutaj nie ma zbędnych słów i wszystko jest przemyślane jako całość, więc raz postaci, dwa całość tego małego uniwersum w tych opowiadaniach odgrywa naprawdę ważną rolę, żeby jakoś tak pozostawić czytelnika z poczuciem, że to wszystko było po coś i jakaś konkretna historia, jakaś konkretna myśl została opowiedziana i może jakieś tam ziarno tych przemyśleń zostanie. Okruszek tego Koblera. po lekturze. I też, no nie wiem, czasami te ostatnie zdania, a czasami te pierwsze zdania mają ogromne znaczenie, a ja po prostu miałam ciary, jak przeczytałam ostatnie zdanie ostatniego opowiadania, bo wydaje mi się, że ono opowiada o tym, o jakimś takim, jest takim świetnym podsumowaniem tego, jaki nastrój, jaka atmosfera i jaki to jest głos ten, który pojawia się tutaj w tych tekstach, to jak pisze Disha Filio. A potem, kiedy Eddie błagał kochankę, żeby została, mama wzięła zdjęcie do ręki i zaczęła śpiewać razem z nim, głosem mocnym i pewnym. I wydaje mi się, że to jest wybitnie, wybitnie, głos mocny i pewny, to co tutaj mamy.
Który śpiewa.
Który śpiewa, tak, tak, tak. Coś jeszcze, jakiś komentarz na temat kolorów, ekranizacji, jeszcze coś chcesz powiedzieć o tym, co czyni opowiadanie albo zbiór opowiadań dobrym, żeby tak jakoś ostatecznie podsumować to nasze spotkanie z krótką formą dzisiaj, Ela, co?
Myślę, że wyszło nam z tej rozmowy, że nie wiem, czy to jest to, co czyni akurat zbiór dobrym, ale to jest to, co czyni go interesującym dla nas. To jest jakiś, znowu, motyw przewodni, to może nie jest dobre określenie, ale to jest może jakieś takie zainteresowanie autora i autorki, które gdzieś przewija się przez te opowiadania i łączy je taką nitką i nawleka kolejne opowiadania na tę nić, więc myślę, że to jest coś, co cenimy w opowiadaniach, w zbiorach opowiadań, żeby to całościowo też nam coś dało, nie tylko pojedyncze koraliki, jak już jesteśmy przy tej metaforze, ale też cały naszyjnik.
Tak, właśnie, żeby to po coś było. Ja mam wrażenie, że to ten zbiór Sekretne życie pobożnych kobiet zdecydowanie po coś jest, żeby czarować i uwodzić czytelnika i czytelniczkę. Wspaniale! Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. My Wam również bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami i wysłuchaliście naszego, i wysłuchałyście też naszego dzisiejszego spotkania. Zostało jeszcze jedno. Mamy nadzieję, że nic się nie zmieni przed naszą wakacyjną przerwą. Potem będzie Was czekał odcinek wakacyjny, nasz wakacyjny dziennik czytelniczy. Już się nie mogę doczekać.
Zapraszamy Was do zostawiania komentarzy. Może już czytałyście i czytaliście którąś z tych książek, wtedy czekamy na Wasze wrażenia. A jeśli nie, to bardzo by nas też interesowało, czy udało nam się Was do któregoś z tych tytułów zachęcić. W każdym razie bądźmy w kontakcie. No a słyszymy się jeszcze w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.